Dobry wieczór, Anna Rębas. Witam Państwa serdecznie. Dziś wrócimy jeszcze na chwilę do opinii o rejsie kapitan Joanny Pajkowskiej, która jest teraz w drodze do Plymouth, skąd wyruszy w podróż dookoła świata. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego rejsu, a przed tygodniem żegnali kapitan Pajkowską w gdyńskiej marinie żeglarze polonijni z Andrzejem Radomińskim na czele.
Z Plymouth to Joanna ma ustalony termin startu, takie okienko, właśnie ze względu na pogodę, żeby w odpowiednim czasie być na Atlantyku, w odpowiednich miejscach i tak dalej, i tak dalej. Żegluga na takiej dalekiej trasie jak dookoła świata wymaga do podporządkowania się do kalendarza pogody na oceanie. Nie można płynąć w poprzek czy pod prąd, w sensie na złość, prawda? Wtedy, kiedy przeważają wiatry zachodnie, trzeba raczej starać się płynąć na południe lub na wschód, a nie na zachód, bo na zachód trzeba halsować. Wtedy, kiedy przeważają wiatry północno-wschodnie, można już płynąć w dół Atlantyku. I do tego wszystkiego trzeba się dopasować. Żeby móc się dopasować, trzeba w odpowiednim momencie wystartować. No tak jak z tym pierwszym rejsem, który musiała przerwać, i chwała jej za to. Uważam, że to był decyzja wymagająca wielkiej odwagi cywilnej, że rejs dookoła non-stop zdecydowała się przerwać, ale była to wspaniała decyzja z punktu widzenia dobrej praktyki morskiej. Kapitan odpowiada w pierwszej kolejności za bezpieczeństwo jednostki.
Swoje.
Bo jednostki, jak jednostka jest bezpieczna, to i załoga jest bezpieczna, prawda? I w tym momencie, kiedy ona natrafiła na południe od Afryki na potworne fale spowodowane kontrą prądu i wiatru, to podjęła jedyną rozsądną decyzję. Gdyby tego nie zrobiła, to by się po prostu wygłupiała. Aśka była na tyle odważna w sensie cywilnym i na tyle rozsądna, że zawinęła do zatoki, żeby się schronić. I chwała jest za to.
W mojej audycji dziś wybitni goście, córka słynnej żeglarki Teresy Remiszewskiej, pani Danuta Remiszewska i kapitan Jarosław Kaczorowski, który jest już w Gdyni od kilku dni i prezentuje nowy żeglarski jacht i projekt I Love Poland. Oni również żegnali panią kapitan Pajkowską, a z panią Danutą Remiszewską, córką Teresy, rozmawiałyśmy o przyszłości polskiego kobiecego pływania, ale to za chwilę. W 1970 roku Teresa Remiszewska odbyła jako pierwsza kobieta w Polsce i jedna z kilku pierwszych na świecie krótki samotny rejs po Bałtyku na jachcie Zenit. Rejs był sukcesem, przyniósł jej trzecią nagrodę w 1970 roku za rejs roku. Dziennikarze okrzyknęli panią Teresę pierwszą damą Bałtyku. Niespodziewana popularność pozwoliła ujawnić prawdziwy cel – start Teresy Remiszewskiej w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy Ostar 72 na trasie Plymouth-Newport. Imprezie, której ranga była wówczas równa olimpiadzie. Regaty odbyły się latem 1972 roku. Remiszewska wystartowała na adaptowanym turystycznym jachcie Commodore. Rejs przez Atlantyk trwał 57 dni, 3 godziny i 13 minut. Lecz okoliczności były niecodzienne, bo większość trasy Commodore przebył z pękniętym głównym masztem, walcząc o przetrwanie zamiast o zwycięstwo. Remiszewska zdobyła uznanie wstrzemięźliwych Anglików i nagrodę za najlepszą pracę żeglarską. Otrzymała również za rejs nagrodę specjalną, rejs roku 1972. Rejs i przygotowania do niego opisała w książce Z goryczy soli moja radość. Serdecznie Państwu tę pozycję polecam. A kilka dni temu w gdyńskiej marinie córka pani Teresy, Danuta Remiszewska, żegnała kapitan Joannę Pajkowską, inną wielką polską żeglarkę, i zgodziła się na chwilę rozmowy.
Pani pływała kiedyś z panią Joanną Pajkowską? Nie miałam niestety przyjemności z nią tylko z lądu, ale to, co wiem o niej i to, co powiedzmy jest ogólnie wiadome, to po prostu bardzo mam duży podziw dla niej, szacunek i bardzo się cieszę, że ten rejs jej się udaje. Szczególnie, że jest to, można powiedzieć, realizacja rejsu, o którym marzyła moja mama. Tak, i nie było jej dane zrealizować, bo takie były realia tamtych czasów, że nie mogła popłynąć, ale na pewno to cieszy bardzo, że jakaś inna kobieta, tak sympatyczna, fajna i dobra żeglarka, to będzie realizować. Będę trzymać kciuki i kibicować na pewno bardzo mocno.
No właśnie dlatego pytam, bo mamie się nie udało tego rejsu zrobić, a panie, wydawało mi się, że się znacie, to może
tak,
jakoś tam...
znamy się i bardzo się lubimy, tak, jesteśmy w kontakcie.
No, ale tak ona nie lubi chyba pływać w towarzystwie innych kobiet. Pani Anna jest jednak samotniczką taką żeglarską.
Ona najbardziej chyba lubi pływać samotnie. To wypowiadała się na ten temat i raczej tak, także pewnie byłoby trudno się gdzieś tam wmontować w jakieś wspólne pływanie, chociaż byłoby to mnie ogromną przyjemnością.
Ja myślę, że ten duet możemy jeszcze kiedyś zobaczyć albo usłyszeć o nim pani właśnie Danuta Rymiszewska i Joanna Pajkowska. No, brzmi dobrze, powiem pani, tak na początek już, a co będzie z tego, to czas pokaże. Chociaż trochę dziewczyn pływa w Polsce też jeszcze oprócz pani Anny. To prawda, trochę młodsze pokolenie pływa dziewczyn i dookoła świata się wybierają panie z różnym skutkiem, ale pani Joanna jest jedyna chyba w swojej klasie taka właśnie, że tak powiem, niepokorna, zawzięta.
Ona dwukrotnie ostatnio otrzymała nagrodę Rejs Roku, srebrny sekstant, ale absolutnie zasłużony sposób, bez w ogóle cienia wątpliwości, 2 lata z rzędu. Także naprawdę ja się cieszę z tego ogromnie, a gdyby mi się kiedyś udało dołączyć do niej rzeczywiście jakieś na przykład dwuosobowe regaty, jako że duch regatowca we mnie też drzemie z młodych lat, kiedyś trochę tam ścigałam i czasami teraz też mi się udaje gdzieś tam dołączyć, to byłoby to dla mnie naprawdę wielką przyjemnością, prawie że marzeniem.
Na falochronie wschodnim w gdyńskiej marinie pojawiła się także załoga teamu I Love Poland ze skipperem Jarosławem Kaczorowskim. Wszyscy chcieli mieć zdjęcie z kapitan Joanną Pajkowską. Żeglarz, zresztą bardzo uznany, Jarek Kaczorowski nie miał wątpliwości, że kapitan Pajkowska da radę i opłynie świat, choć nie będzie łatwo.
Bardzo trudny jest południowy Atlantyk i wtedy, kiedy myśmy tam płynęli wartą Polfarmu, to rzeczywiście to było bardzo trudne. Większość łódek, które płyną tą trasą, łamią się właśnie na styku oceanów Atlantyckiego i Indyjskiego. Indyjski też dał nam bardzo w kość. I tak samo z Zygą Perlickim, jak rozmawiałem, to mówił, że na Kopernikusie też najgorzej wspomina Indyjski. Natomiast Pacyfik, którego się bardzo baliśmy, trochę nam zalazł za skórę, ale jakby Indyjski to było najgorsze wspomnienie. Także... Ale ja myślę, że Asia zrobi to i to zrobi ładnie, z fasonem.
A za tydzień przedstawię państwu dokładnie projekt I Love Poland, którego Jarosław Kaczorowski jest twarzą, i zaprezentuję jego jednostkę z bliska, a na razie tylko krótko kapitan Kaczorowski.
Mogę powiedzieć, co będziemy robili w tym miesiącu. W tym miesiącu będziemy trenowali w Gdyni. Mamy już taki trzon załogi, już mamy. Teraz jeszcze chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi przeszło przez pokład, żeby się nauczyli tej łódki, żeby na regaty, w których będziemy większą załogę potrzebowali, żeby mogli do nas dołączyć. Także przed nami, jakby technicznie jesteśmy w miarę przygotowani, a teraz przed nami praca związana z treningami, z poznaniem łódki, z nauczeniem się pływaniem nią szybko i bezpiecznie.
A co to jest za jednostka? Wiemy?
To jest jednostka, która została zbudowana 7 lat temu do regat Volvo Ocean Race, więc to jest jak zbudowany do regat oceanicznych i to takich na bardzo trudnych wodach, więc jest szybki, ale jednocześnie bardzo mocny, taki
bezpieczny,
wiarygodny.
Tutaj gdzieś możemy zobaczyć tą jednostkę?
Tak, można zobaczyć jednostkę, stoimy z prawej burty błyskawicy w basenie prezydenta, także można spokojnie tam podejść, popatrzeć i podziwiać tę piękną łódkę.
Uścisnąć dłoń kapitanowi.
I załodze.
Załoga liczna?
Jest
z całej Polski?
Z całej Polski, tak. Z całej Polski. Także będziemy się też starali właśnie, żeby to osoby były nie tylko z wybrzeża, ale bardzo dużo żeglarzy jest właśnie w centrum Polski i na południu, także będziemy zapraszać każdego, kto będzie chciał z nami popływać, a jednocześnie spełni tam jakieś wymagania dotyczące zdrowia, doświadczenia żeglarskiego i sprawności fizycznej.
A kiedy start?
Miesiąc na pewno będziemy w Gdyni.
A dziś jeszcze za chwilę o innym projekcie, który też elektryzuje od kilku lat morską społeczność, o projekcie Santi Odnaleźć Orła. A za tydzień o tej porze załoga ekspedycji Santi Odnaleźć Orła będzie już na Morzu Północnym. Po raz piąty poszukają legendarnego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Ekspedycją pokieruje Tomasz Stachura. W skład ekipy wchodzą także nurkowie, historycy i hydrografowie, mówi Benedykt Hatz z Instytutu Morskiego. I to on właśnie opowie Państwu o tym, jak będzie wyglądało to przeszukiwanie dna morskiego Morza Północnego.
Kilka lat temu, w 2011 roku, poznaliśmy się w czasie ekspedycji, którą organizowałem na Morzu Bałtyckim. Była to dość duża ekspedycja, trzy okręty, trzy statki w zasadzie. Podnosiliśmy armaty z dna i wtedy właśnie grupa nurków, którą dowodził Tomek, w dużej części zajmowała się archeologiczną inwentaryzacją tego znaleziska. W ubiegłym roku postanowiliśmy, że sprawdzimy kilka wraków, które były już znane. To była część dla hydrografów. Mieliśmy całą ekipę nurków, ekipę filmową i planowaliśmy, że jeżeli uda nam się znaleźć, to jak gdyby zrealizujemy całą ekspedycję za jednym razem. Prace poszukiwawcze hydrograficzne, takie typowo hydrograficzne, zajmują jednak dużą część czasu przeznaczonego na ekspedycję. Postanowiliśmy rozszerzyć ten zakres. Na czym to polega? Używamy bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń akustycznych, czyli my tak naprawdę słyszymy to dno, my go nie widzimy, ale widzimy go w postaci obrazów, na jakie ten dźwięk zostaje przetworzony. I muszę powiedzieć, że informacje, jakie ten dźwięk niesie, są bardzo ciekawe, interesujące i precyzyjnie opisujące to, co na dnie leży. My przeszukujemy pas o szerokości równym 4 do 8 głębokością, tak? To w zależności od tego, jak jest głęboko, tym ten pas jest szerszy. Możemy rozpoznać obiekty stosunkowo nieduże, tak? Które wystają ponad dno kilkanaście centymetrów, czasem nawet kilka centymetrów. Natomiast daje nam to możliwość budowania obrazów przestrzennych w 3D. Czyli w pewnym sensie po przejechaniu nad obiektem możemy go sobie odtworzyć, obejrzeć z każdej strony. To, co widać z góry, to możemy zobaczyć.
Proszę opisać to urządzenie.
Jest to takie urządzenie, które ma nadajnik akustyczny. Wysyła impuls w określonym kierunku, dość wąski, szerokość wiązka jest tam pół stopnia, ale ten impuls, trafiając na dno, odbija się od tego dna, wraca z powrotem. I tu jest cała magia tego urządzenia, że dzielona jest jakby na porcje, dokładnie, precyzyjnie określone położenie tych punktów na dnie Urządzenie potrafi jakby określić nie tylko wysokość czy głębokość w danym rejonie, w danym miejscu, ale też dokładnie współrzędne geograficzne, znaczy też inne, ale w każdym razie współrzędne tego punktu. I z takich punktów tworzymy linię. To jest coś w rodzaju starych telewizorów lampowych, w których wiązka przemiatała od lewej do prawej, tworząc z kolejnych linii cały obraz. I to jest dokładnie takie samo urządzenie, tyle tylko, że akustyczne.
Czyli dźwięk, można powiedzieć, z dna przenosi na pokład.
Tak, to znaczy my wysyłamy impuls i słuchamy odpowiedzi dna w pewnym sensie.
To po raz pierwszy zastosujecie tą sondę?
Nie, my to rutynowo. W Instytucie Morskim mamy kilka takich urządzeń. Używamy ich do badań rutynowych tutaj na Bałtyku. W ten sposób tworzymy mapy poszczególnych obszarów. Także obrazy braków, badamy braki również. Natomiast w tym projekcie będziemy robili to po raz pierwszy. Poprzednim razem używaliśmy sonaru holowanego, który jest równie dobrym urządzeniem, ale jest nieco bardziej kłopotliwy, ponieważ wymaga holowania za rufą, utrzymania go na określonej głębokości, co jest dość kłopotliwe i jeszcze
lepszej
do tego
pogody.
Lepszej pogody, bo przy takiej gorszej pogodzie on po prostu jest podciągany, co powoduje, że ten obraz się po prostu robi mało czytelny.
Ten projekt powoli z projektu nurkowo-wrakowego przeradza się w projekt historyczny. To ja jako nurek na początku traktowałem to ewidentnie jako taką trochę przygodę, poszukiwanie kolejnego wraku. W tej chwili widzę, że zainteresowanie historią orła jest dużo większe niż nawet może historią samego wraku, więc my opowiadając przy okazji Santi Odnaleźć Orła, opowiadając od 2 lat o całej tej akcji, też rozbudzamy pewne zainteresowanie od strony historycznej całą tą akcją.
Hipotez było co najmniej kilka. One różnią się zdecydowanie lokalizacją rejonów, w których te zdarzenia mogły mieć miejsce. No cóż, w 2008-2009 żeśmy sprawdzili obszar takiego pola minowego, czy zagrody minowej 16A, 16B. Chodziło o to, żeby zobaczyć, ponieważ ona teoretycznie również znajdowała się na drodze orła, który gdyby realizował swój projekt, czy patrol, zgodnie z założeniami, to powinien był przechodzić przez ten rejon. I była szansa na to, że lepiej byłoby, znaczy trochę zadziałaliśmy jak myśliwi w lesie. Nie szukaliśmy zwierzyny w całym lesie, stanęliśmy przy wodopoju, czyli w tym miejscu, gdzie potencjalnie zwierzyna musi lub powinna przechodzić. I tak też założyliśmy. Okazało się, że nie ma w tym. Są wraki, ale nie orła. A zatem to zdecydowanie możemy odłożyć. I teraz szukamy kolejnego miejsca, które, no powiedziałbym, bardzo dobrze rokuje. Będziemy przeszukiwali ten obszar. Zobaczymy, z jaką dokładnością została w czasie wojny określona pozycja tego ataku. Mamy duże wątpliwości co do jakości tej pozycji, bo po prostu środki były inne wtedy. Możliwości niewielkie, ale jeżeli w miarę sensownie została określona, to jest szansa, że uda nam się znaleźć. No niestety trzeba pamiętać o tym, że możemy przeszukać obszar o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. Przeszukaliśmy 980 kilometrów kwadratowych. To jest bardzo dużo.
A od czego to zależy? To jest taki obszar, że jest większy lub mniejszy?
No, zależy od tego, jak szacujemy, jak zakładamy, z jaką dokładnością została określona pozycja tego ataku. I w przypadku balek z metalu mieliśmy rozciągniętą na dużej szerokości, na dystansie 10 kilometrów zagrodę, więc musieliśmy sprawdzić całą. Tutaj robimy co innego, zakładamy pozycję środkową jako punkt odniesienia i wokół niej będziemy szukali. Ile nam się uda, to jest bardzo czasochłonne. My musimy przez 24 godziny na dobę obserwować ekran, patrzeć i przeczesywać kawałek po kawałku. I nie możemy się pomylić, bo jeśli opuścimy ten właściwy wrak, to już nigdy do niego nie wrócimy najprawdopodobniej. Gdzieś kiedyś przez przypadek może zostanie znaleziony. Czyli jest bardzo duża odpowiedzialność tutaj.
Dziś zaprosiłam do rozmowy hydrologa, natomiast za tydzień zapraszam Państwa na rozmowę z pozostałymi członkami ekspedycji Santi Odnaleźć Orła. A na koniec jeszcze informacja o tym, jak młodzi ludzie z różnych polskich diecezji uczyli się żeglować podczas tego lata razem z Fundacją Regaty Morskie. Fundacja już po raz drugi wspólnie z Caritasami z całej Polski realizuje program edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży. Chętnych było wielu, akcja była czymś wyjątkowym. Wiele osób pierwszy raz było w Trójmieście, ale byli też tacy, którzy już się z wodą wcześniej zapoznali. Wszyscy byli zafascynowani pływaniem. Z podopiecznymi Caritas Siedleckiej i organizatorami fundacji przed kolejnym rejsem rozmawiał Marcin Lange.
Nie pierwszy raz. Wcześniej pływałem statkiem, ale po jeziorze. Ale był to duży statek, natomiast ten jacht, no to wrażenia są, myślę, że nieporównywalne.
Z początku się wszyscy ogólnie bardzo bali, bo nikt jeszcze nie pływał z nas tutaj razem. Ale ogólnie później się po tych kursach zaczęliśmy rozluźniać. Tutaj pan Sternik bardzo nam pomagał w tym.
Marek Krefta, Akademia Żeglowania. Jest dużo zabawy, dużo frajdy, ale przeplatane jednak obowiązkami, bo żeglarstwo no to jest poważna sprawa i wiele różnych czynności musimy zgrać w punkcie. Więc najpierw jest szkolenie. Wiele osób w ogóle pierwszy raz jest w Trójmieście nad wodą, czy w ogóle na jachcie. Myślę, że 90% uczestników pierwszy raz ma jakikolwiek kontakt z żeglarstwem, więc tutaj bardzo mocno stawiamy na bezpieczeństwo, więc pierwszy dzień jest poświęcony takiemu szkoleniu teoretycznemu. Później pomału na wodę, jak już skiperzy widzą, że załoga jest gotowa, bo to nie są jakieś tam bardzo trudne rzeczy. Zwłaszcza, że lato nas rozpieszcza i nie mamy trudnych warunków sztormowych. Jest świetna pogoda.
Wrażenia jest super. W ogóle pierwszy raz spałam na jachcie, na wodzie. Także takie no, emocje. W ogóle jak byliśmy gdzieś tam na pełnej wodzie, dookoła morze, zero lądu. Także super wrażenia.
Plan mamy taki, że wyruszamy z Gdyni. Pierwszym portem, który odwiedzamy, jest Gdańsk. Właściwie cumujemy w samym centrum, niedaleko ulicy Długiej, za tą nowo otwartą kładką. Tam zwiedzanie w zależności od pogody. Bardzo się staramy, żeby uczestnicy odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej. Dużo czasu wolnego. Ci ludzie naprawdę spędzają czas z nami na łódkach z radością i takim zadowoleniem. Natomiast jak wyglądają rejsy? No, wypływamy z Gdyni do Gdańska i to jest tam kilkugodzinny przelot, więc pierwszego dnia trym łódki, zapoznanie się z linami i tak dalej. Te wszystkie czynności, które na łódce trzeba wykonywać. Wcześniej jeszcze teoria odnośnie odejścia i podejścia do kei. W każdej marinie to wygląda inaczej. Następnego dnia staramy się płynąć na ujście Wisły do Górek Zachodnich. Tam mam zaprzyjaźnioną marinę Akademickiego Klubu Morskiego. No i tam tak już można powiedzieć bardziej luźno, bez stresu. Mamy miejsce na ognisko, mamy grilla.
Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby się czegoś fajnego nauczyć i też to dla nas był tak jakby nagroda za wykonywanie przez dłuższy czas pracy w wolontariacie.
Zaszczepiona taką przygodą żeglarską?
Tak, bardzo mi się podoba. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócę tutaj.
Myślę, że jeśli miałbym komuś doradzić jakieś wakacje, to zamiast leżakowania tydzień nad morzem, nawet w jakichś krajach śródziemnomorskich, na pewno poleciłbym taką podróż jachtem. W każdy dzień jesteśmy na innej plaży, w innym miejscu, w innym mieście. Natomiast sama podróż, no, jeśli miałbym porównać do podróży samochodem czy nawet samolotem, to na pewno wybrałbym jacht.
Poza tym żeglowaniem jest jeszcze dużo innych rzeczy do ogarnięcia, na przykład zaprowiantowanie na łódce. Tak? Czyli gotujemy na łódce, mieszkamy na tych łódkach, śpimy na łódkach, więc co dwa dni czy codziennie czasami trzeba zrobić dosyć duże zakupy. To też jest jakieś wyzwanie dla młodych ludzi. Robią listę, co kto lubi i tak dalej. Gdzie kupimy, żeby nie chodzić do sklepu 5 razy, tylko raz. No to wszystko jest właściwie na ich głowie, ja to tylko koordynuję. No to są ludzie, którzy chłoną, tak? To nie są ludzie tak całkiem z przypadku, tylko ci, którzy chcieli tutaj przyjechać i wiedzieli, na co się piszą. Oczywiście można powiedzieć, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co ich będzie czekać. Natomiast no tak jak mówiłem wcześniej, to z tego wynikają same pozytywy, nawet interakcje między nimi się zmieniają, bo w zamkniętej takiej małej kubaturze przez 5-6 dni można się dobrze poznać, a nie wszystkie załogi między sobą się dobrze znają, gdzieś tam z widzenia. Caritas i ich zakres działania jest olbrzymi, także nawet są z różnych miast czasami na jednej łódce. Autentycznie taka radość bije z tych młodych ludzi i czasami żal, że muszą już jechać do domu.
Aleksandra Jankowska, Fundacja Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego, Regaty Morskie. Po raz drugi organizujemy taką dużą akcję wakacyjną we współpracy z Caritasem Polska. Jest to akcja przeznaczona dla wolontariuszy, dla podopiecznych, dla opiekunów współpracujących z Caritasem. Akcja propagująca żeglarstwo jako zdrowy styl życia, jako sport interdyscyplinarny, jako integracja, jako wspaniała przygoda, ale też w tym roku szczególnym dla polskiej historii, czyli roku stulecia niepodległości, staramy się pokazać naszym uczestnikom, żeglując miejsca związane z polskim morzem, z obroną polskiego wybrzeża. Także 500 uczestników w tym roku na rejsach tygodniowych, w tym też rejsy jednodniowe dla osób bliżej mieszkających. Udało nam się to zorganizować, także ta akcja jest naprawdę czymś wyjątkowym, czymś, co cieszy się bardzo, bardzo dużą sympatią, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, że osoby, które często po raz pierwszy wchodzą na łódkę morską, to warto podkreślić, schodzą zafascynowane i to jest to, że osiągamy ten cel, czyli tego propagowania żeglarstwa, w tym żeglarstwa też takiego sportowego, bo też między łódkami się ścigamy w czasie naszych rejsów. Mamy podopiecznych z całej Polski. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Caritasem Archidiecezji Gdańskiej, a w tym roku ta współpraca jest rozszerzona na Caritasy z całej Polski. Mamy teraz na przykład grupę z wolontariuszy Caritas Archidiecezji Siedleckiej, a szczególnie osoby tutaj z Białej Podlaskiej, mieliśmy diecezję ełcką, mieliśmy archidiecezję kamieńsko-szczecińską, także rzeczywiście reprezentowana jest cała Polska. Myślę, że trochę może jeszcze brakuje nam granic zachodnich, bo wschodnia Polska jest reprezentowana bardzo dobrze.
Miejsca związane z polską historią, a konkretnie, jakie są trasy? Są stałe trasy rejsów? Jak to wygląda?
Generalnie trasy są stałe, bo pływamy po Zatoce Gdańskiej, aczkolwiek jak to w żeglarstwie wiadomo, że wszystko też zależy od warunków atmosferycznych i tego, co akurat dzieje się na morzu, więc określone punkty, które odwiedzamy, no, mogą być, no, może być tak, że następuje zmiana trasy, czyli że zamiast pierwszego dnia popłynąć do Gdańska, płyniemy na Hel i płyniemy w odwrotnym kierunku. Natomiast rzeczywiście pływamy po stałych punktach, odwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odwiedzamy Westerplatte, odwiedzamy Hel, pokazujemy w Gdyni, tu na miejscu, gdzie stacjonują jednostki na co dzień, pokazujemy błyskawice, odwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej to w Gdańsku, a tutaj Muzeum Marynarki Wojennej. Także rzeczywiście pokazujemy, jak ważne morze jest dla Polski, jak ważne miejsca związane z obroną polskiego wybrzeża. Są tutaj, można dotknąć tej historii, można rzeczywiście to na żywo zobaczyć, a jeszcze można to zobaczyć w tak doskonałych warunkach, bo można to wszystko też zobaczyć z morza, co nie każdemu się zdarza na co dzień. W tym roku akcja rozpoczęła się w maju, od 1 maja, pływamy do połowy października, tak aby były jeszcze dobre, korzystne warunki wiatrowe i atmosferyczne. Myślę, że to jest taki optymalny czas, właściwie jest to czas sezonu żeglarskiego na wodach Zatoki Gdańskiej. No i cóż, mam nadzieję, że ta akcja w przyszłym roku również od maja, a może jak będzie jeszcze lepsza pogoda niż była w tym roku w kwietniu, to może zaczniemy od kwietnia i będziemy kontynuować tą akcję.
A za tydzień, 22 września, w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich zorganizowane zostaną kolejne regaty żeglarskie dla przedstawicieli mediów. Serdecznie wszystkich przedstawicieli mediów zaprasza na te regaty rektor Akademii Wychowania Fizycznego, profesor Waldemar Moska. Będą to już kolejne jubileuszowe regaty mediów, podczas których żeglarze przypominają zawsze postać twórcy Centrum doktora Krzysztofa Zawalskiego. Ja zapraszam kolegów z innych redakcji do zmagań, bo puchar od kilku lat stoi na półce Radia Gdańsk, zatem czas na wielką medialną bitwę w Górkach Zachodnich o ten właśnie puchar. Zapisy trwają. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Jacek Puchalski. Dobranoc.